Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś porozmawiamy o tym, gdzie należymy i dokąd zmierzamy. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Czy mamy jakieś ogłoszenia? Chyba nie. Przywitam Was bardzo serdecznie, więc jeszcze raz. Cześć, bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. To jest kolejna niedziela albo kolejny dzień, kiedy regularnie nas słuchacie. Kiedy mamy dla Was trzy tym razem książki, wszystkie autorstwa kobiet. I ten taki trochę filozoficzny tytuł, no bo jest trochę filozoficzny, tak mi się wydaje, ale to jest chyba takie poszukiwanie odpowiedzi na różne pytania, to jest coś, co lubimy robić, tak, kiedy czytamy książki, prawda? Więc tak analizując i patrząc na to, co ostatnio czytałyśmy, to stwierdziłyśmy, że te trzy dobrze by razem wyglądały.
I pasowały do siebie.
I pasowały tematycznie, prawda? Żeby jakoś tak spróbować się zastanowić nad tym, jak literatura pozwala nam się odnajdywać w jakichś sytuacjach, albo jak pozwala nam zadawać sobie samym pytania na temat naszej własnej tożsamości. Nie wiem, tak trochę myślę już do przodu na temat tego, o czym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. I zaczniemy od pierwszej książki.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja się bardzo cieszę na ten odcinek, dlatego że ostatnio tyle się działo, że my właściwie nie miałyśmy za bardzo czasu porozmawiać o tych trzech książkach, które tutaj dzisiaj dla Was przygotowałyśmy, więc dla nas to będzie też taka trochę nowość, więc jestem bardzo ciekawa, co mi powiesz.
Powiem Ci same dobre rzeczy, bo ja mam tutaj książkę z wydawnictwa ArtRage, to wydawnictwo bardzo fajne, już się kiedyś pojawiło, to była Werena Kessler i to była książka niemiecka, niemiecki debiut, a tym razem mamy znowu kolejny debiut, to jest książka Przemieszczenie Margaryty Jakowienko i no bardzo się cieszę, że przeczytałam tę książkę. Może zacznijmy sobie od takiej pierwszej rzeczy, jaka przychodzi mi do głowy, czyli tego, jak ta książka wygląda. W ogóle uważam, że świetnie wydają te książki i ta książka przypomina wyglądem paszport. Jest malutka. Ja zazwyczaj brzydko mówię, jak są małe literki, ale tym razem dałam radę. To już ten wiek, że jak ja widzę, jakie to są literki, to często właśnie decyduję się na jakąś książkę, a potem patrzę, jaką ma czcionkę i mówię sobie, nie, dobra, później. Ale tym razem bardzo mnie ta książka zainteresowała. W ogóle to jest prezent od przyjaciela. Pozdrawiamy przyjaciela. I to jest książka hiszpańskiej pisarki ukraińskiego pochodzenia. I ona, wydaje mi się, trochę chowa się za bohaterką tej książki, Darią Kowalenko-Petrową. I opowiada trochę swoją historię, właśnie historię o emigracji, ale to jest bardzo wielopłaszczyznowa książeczka. Może trochę nowelka, bo jest bardzo cienka, ale naprawdę tutaj bardzo wiele się dzieje i bardzo wiele różnych tematów jest poruszanych. I tak jak jest to taka osobista historia tego, jak to jest wyjechać z kraju swojego własnego, swojej ukochanej ojczyzny, czyli z Ukrainy, i trafić w zupełnie nowe miejsce, które jest całkowicie przypadkowe, bo Hiszpania w przypadku Darii Kowalenko-Petrowej jest całkowicie przypadkowym miejscem docelowym, do którego trafił jej ojciec, a później ona z matką. Więc mamy tą bardzo indywidualną historię tego, jak to jest dorastać, tęsknić, czuć, że czegoś ci brakuje, czuć, że jakoś odstajesz, ale też wydaje mi się, że to jest taka bardzo uniwersalna powieść właśnie o tym, czego Wschód poszukuje na Zachodzie. Jest to też, wydaje mi się, bardzo taka milenialska książka, bo tutaj bohaterka urodziła się w 92 roku, więc ta presja, którą czuję na temat, w związku z tym, co ona powinna osiągnąć, jak powinno wyglądać jej życie, jest taka podwójna, bo jest to taka presja nakładana na osobę, która może coś odnieść, bo nie udało się to jej rodzicom w dwójnasób, nie udało im się to w Ukrainie, nie udało im się to w Hiszpanii. I oni chcą bardzo wiele różnych rzeczy dla swojej córki, która jest trochę tym wszystkim taka przytłoczona. Tak. No więc mamy tutaj ten problem wykorzenienia i w ogóle ta książka zaczyna się właśnie od nadania głównej bohaterce obywatelstwa. I to jest taki moment, kiedy ona doznaje załamania emocjonalnego i psychicznego. W ogóle wydaje mi się, że tutaj można by sobie trochę tę książkę zinterpretować pod takim kątem trochę stresu pourazowego. Ona przeżywa bardzo emocjonalnie to, co się stało, tą zmianę pewną tożsamościową, taką teraz już oficjalną na papierze, która się dokonała, i to jest taki moment dla niej, kiedy ona zaczyna rozważać wszystko, kim ona jest w związku, rozstaje się ze swoim chłopakiem i w samotności przeżywa wszystkie te emocje, zastanawiając się, co dalej, a właściwie częściej leżąc po prostu w jakimś takim odrętwieniu i niemożności dokonania jakiejkolwiek jakichkolwiek decyzji. I ten kontrast, który mamy tutaj na początku, kiedy ona jest taka odrętwiała, właściwie w ogóle nie wychodzi z domu, wychodzi tylko po zakupy, a i tak niechętnie, bo wszystko jej się kojarzy z miejscami, gdzie chodziła ze swoim chłopakiem. I potem nagle pojawia się nagły ruch. Ta nagła potrzeba ruchu, powrotu z powrotem do Ukrainy. I to jest taki piękny kontrast, który tutaj mamy. To, że najpierw była gdzieś osadzona bardzo konkretnie i nie wiedziała właściwie konkretnie na jakich zasadach, czy ja teraz jestem Ukrainką, teraz nagle mi mówią, że jestem Hiszpanką. I to takie czekanie na to, co się wydarzy, tak mi się to trochę kojarzy z halą przylotów, gdzie czekasz, gdzie teraz ja pójdę, co mi powiedzą, jaki jest mój kierunek, czy idę w tę stronę,
bramka.
Dokładnie, czy która bramka, czy ja idę tutaj na lewo, czy ja idę na prawo, w którą stronę mam teraz iść i ten początek książki to jest właśnie to takie czekanie, co teraz, co ja mam zrobić, jak już mi powiedzieli, w którą stronę mam jechać, to czy ja właściwie chcę właśnie w tą stronę iść, czy nie. I ostatecznie bohaterka rusza w podróż z powrotem do Ukrainy. I właściwie to też jest taka książka właśnie o jakiejś takiej ucieczce i o konieczności podróżowania i takim trochę strachu przed jakimś zakorzenieniem się, bo to zakorzenienie właściwie nie daje odpowiedzi na żadne pytanie, które możesz mieć. Tego właśnie typu, kim ja jestem, jak się mam teraz definiować. To takie duże pytania, jaka jest moja narodowość, gdzie ja teraz przynależę i co decyduje o tym, że ja przynależę. Więc to są takie bardzo ciekawe elementy, które pojawiają się w tej książce. Ta ucieczka po tym nagłym zastoju jest takim bardzo gwałtownym i wymownym ruchem moim zdaniem. I bardzo wiele nam mówi na temat tego, co mogą czuć emigranci, jakie lęki mogą im towarzyszyć. Mhm. Więc no, bardzo przejmujące.
Ja chciałam dopytać, bo dużo mówisz o pytaniach, o tych takich filozoficznych rozmyślaniach, które się tutaj pojawiają. Czy to jest książka, w której fabuła ma jakieś większe znaczenie, czy raczej to jest właśnie taka typowo refleksyjna proza, gdzie więcej dzieje się w środku, w głowie, w sercu i w duszy niż dookoła bohaterki?
Powiedziałabym, że bardziej refleksyjna, no chociaż ta fabuła, mamy ten nagły wyjazd,
ten ruch.
Ten ruch, ale oczywiście bardzo wiele się tutaj dzieje w retrospekcjach, więc wracamy do dzieciństwa, wracamy do jej wspomnień, wracamy do tego, jak czuła się w Hiszpanii, wracamy do podsłuchanych rozmów, wracamy do jakichś przykrych, traumatycznych wspomnień, więc są te powroty. Najpierw stoimy w miejscu razem z Darią, potem ona nas trochę zaprasza do swojej przeszłości, a następnie idziemy naprzód, wracamy razem z nią do jej rodzinnego kraju i czekamy na to, co będzie dalej, co się wydarzy do przodu, ale właściwie ta przyszłość bardzo się nie dzieje. Bardziej siedzimy jednak w tym, co główną bohaterkę ukształtowało i w sytuacjach, które jakoś na nią wpłynęły i które właśnie pozwalają jej rozmyślać nad tym, kim ja jestem i co mnie ukształtowało.
Super, brzmi bardzo zachęcająco.
Bardzo podobała mi się ta książka. Bardzo wam ją polecam. Tutaj jest w ogóle lista z tyłu. Z prozy współczesnej Artrage do tej pory ukazały się Werena Kessler, tak, to już wam już o tym opowiadałam, Victorian Kielland, Moi mężczyźni, czytałam, o tym wam jeszcze nie opowiadałam, kurczę, ja nie jestem pewna, ta książka tak często do mnie wraca, myślę najpierw sobie, a potem myślę, o rety, ale to było dobre, no i tak nie mogę się zdecydować.
To może nam opowiesz właśnie dlatego.
Właśnie chyba tak, no ale rewelacyjne tłumaczenie Karoliny Drozdowskiej. I jeszcze jest Nona Fernandez, Strefa mroku, ale to ma tata. Pozdrawiamy, tato, tatę pożyczysz nam, prawda? Więc wtedy będzie komplet. No to tak wam właśnie powiedziałam, że tutaj bardzo wiele ciekawej prozy w tym Artrage'u się znajduje. A teraz przejdziemy do innego wydawnictwa, w której też bardzo wiele dobrej prozy można znaleźć, prawda?
Kolejna z naszych ulubionych wydawnictw.
Nie, pozdrawiamy!
Pozdrawiamy wszystkich z wydawnictwa Marpress, bo to właśnie ono wydało książkę W sztucznym świetle.
I przysłało nam egzemplarz.
Przysłało nam egzemplarz, za który bardzo dziękujemy. I jest to debiutancka powieść niemieckiej autorki Denis Ode, dobrze powiedziałam?
Tak, dobrze.
W przykładzie Zofii Sucharskiej. I ja chciałam wam właśnie trochę o tej powieści opowiedzieć, chociaż myślę, że wszystkich wątków nie wyczerpiemy. Kiedy rozmawiałyśmy z Martą, pozdrawiamy Martę z wydawnictwa Marpress. Dzisiaj jest taki odcinek trochę pozdrowieniowy. To właśnie na temat tej książki powiedziałyśmy, że to jest świetna lektura do klubu czytelniczego, ponieważ naprawdę dużo można o niej dyskutować i myślę, że to by
tutaj
była...
też są takie warstwy jak w Przemieszczeniu, co?
Tak, na pewno jest dużo warstw i można to rozbierać na czynniki pierwsze, można wyciągać te poszczególne wątki, myślę, można analizować styl, w jakim jest ta powieść i ta historia zaprezentowana, więc zobaczymy, na czym uda mi się dzisiaj skupić, a resztę zostawię Wam do samodzielnego odkrywania. No ale może przejdźmy do tego, o czym jest ta książka. Główna bohaterka, której imienia nie poznajemy przez całą powieść i do tego jeszcze na pewno wrócę, bo to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa kwestia. Jest Niemką, urodziła się w Niemczech, natomiast jej mama pochodzi z Turcji i ta właśnie pewna podwójność tego jej dziedzictwa i jej tożsamości bardzo mocno wpływa na jej życie. Mieszka w małym miasteczku przemysłowym. To jest taki trochę w ogóle odrębny świat. Od tego się zaczyna, że główna bohaterka po kilku latach wraca do tego miasteczka i opisuje, że jest tam inne powietrze niż poza tym, tą strefą, więc to jest takie bardzo zanurzenie się w takim zamkniętym świadku, który wyróżnia się wszystkim, nawet powietrze jest tam inne. No i właśnie w tym bardzo takim, powiedziałabym, klaustrofobicznym środowisku ona dorasta i z tego świata, który ją otacza, czerpie jakieś takie bardzo niejasne sygnały, niejasne informacje na swój temat, czyli dowiaduje się, że jest inna, że ludzie ją postrzegają jako inną. Ona czuje się Niemką, ale wiele osób nie postrzega jej jako Niemki, więc w przeciwieństwie do tej bohaterki, o której ty mówiłaś, tutaj wątpliwości wszelkiego rodzaju związane z tożsamością, z tym, kim ja jestem, skąd się wzięłam i dokąd zmierzam, biorą się z zewnątrz, nie z jakichś wewnętrznych przemyśleń, odczuć czy refleksji, ale są narzucane niejako przez to, jak
społeczeństwo
na siebie patrzy i jak główna bohaterka jest traktowana.
Jakie stereotypy panują, prawda?
Tak, zdecydowanie to jest związane właśnie ze stereotypami. Główną taką płaszczyzną, gdzie to się przejawia, jest szkoła. No oczywiście to jest, poznajemy ją od maleńkości, więc to jest jedno z miejsc, gdzie dziecko styka się po raz pierwszy tak w pełni z zewnętrznym światem i z światopoglądami innych osób, z uprzedzeniami różnego rodzaju. Bardzo podoba mi się to, jak opisana jest jej edukacja, jak opisane są jej stosunki z innymi dziećmi, przede wszystkim z nauczycielami, którzy powinni czuwać nad tym, żeby wszystkim dzieciom dobrze szła nauka, żeby gdzieś dotarły w swoim życiu, ale oczywiście, jak można się domyśleć, ci nauczyciele swojej roli nie spełniają bardzo często, wręcz przeciwnie, przyczyniają się do tego
jakiegoś umacniania pewnych zachowań albo poglądów, tak?
Tak. I dla mnie bardzo przejmujące i bardzo wstrząsające było to, jaki rodzaj rasizmu tutaj jest pokazany, czyli taki rasizm nie wprost. Oczywiście zdarzają się też jakieś gwałtowne, brutalne incydenty, ale jednak przez większość czasu, przez większość jej życia ten rasizm jest taki subtelny, powiedzmy, w cudzysłowie. On właśnie gdzieś jest pod powierzchnią, uwidacznia się w
jakichś stereotypach,
gestach, w tym jak jest traktowana, chociaż nie jest powiedziane wprost, dlaczego w taki sposób jest traktowana. I to ktoś, kto nie miałby jakiejś większej wrażliwości, mógłby powiedzieć, no przecież właściwie nic się nie stało, nikt ci nic złego nie powiedział.
Nikt cię nie pobił.
Nikt cię nie pobił, o co chodzi, przecież masz dokładnie takie same warunki jak wszystkie inne dzieci w szkole, w klasie. No ale oczywiście to nie jest prawda i oczywiście ta codzienność bardzo mocno wpływa na główną bohaterkę, bardzo mocno wpływa na jej samoocenę, na to jak ona się czuje sama ze sobą, przede wszystkim na to, w co ona wierzy i na marzenia czy na oczekiwania wobec swojej przyszłości, na jakie...
Względem życia, tak?
Względem życia, na
co
jakie
ja mogę osiągnąć,
pozwala,
tak. Gdzie są właśnie granice jakby tego, właśnie, co ona widzi dla siebie jako możliwe, tak?
No i właśnie bardzo, bardzo pięknie, jeśli tak można powiedzieć, bardzo subtelnie jest ta proza napisana, żeby właśnie pokazać te, to, co podskórne, to, co gdzieś wsącza się w taki nieoczywisty sposób w jej psychikę, w jej emocjonalność, w jej pogląd na siebie i na swoje życie.
Ja mam takie pytanie, bo mówiłaś właśnie o dzieciństwie, o tym, że ta szkoła mocno wpłynęła i że główna bohaterka wraca do miasta. Czy to jest jakiegoś rodzaju porażka dla niej? Czy ona to... właśnie, bo mówiliśmy sobie o tych takich horyzontach, co ona sobie myśli, że jest możliwe w jej życiu i co ona na podstawie tego, co doświadczyła w dzieciństwie, co jest w stanie osiągnąć później w dorosłości. I czy ten powrót właśnie wiąże się z jakimś niepowodzeniem, albo czy pokazane to jest... W jaki sposób właśnie... Czym jest ten powrót właśnie? Czy porażką, czy jakimś nowym początkiem, czy próbą zamknięcia jakiegoś tematu? Jak ten powrót właśnie
ten
tutaj
powrót,
działa?
Powrót jest chwilowy tak naprawdę, bo ona wraca na ślub swoich najlepszych przyjaciół.
Ach tak, czyli mamy ten moment taki bardzo konkretny, tak, taki tak, podsumowujący, tak. Jakiś kamień milowy.
Dokładnie, więc trochę też się to wiąże z tym, co ty mówiłaś o tym, o tej milenialskości i tych etapach. Tego, że ona trochę odstaje przez całe życie, trochę odstaje od tych dwojga przyjaciół, którzy idą taką bardzo tradycyjną, wytyczoną ścieżką i po kolei dostają się do szkół, dostają się na studia, czy zdobywają pracę, o której zawsze marzyli, którą wiedzieli, że chcą wykonywać. No i wreszcie jest ten moment ślubu. A ona jest zawsze trochę spóźniona, trochę idzie gdzieś bokiem, nie do końca się wpisuje w te normy, ale nie powiedziałabym, że to jest porażka. Myślę, że gdzieś tam to zakończenie jest też dosyć otwarte, więc myślę, że gdzieś w przyszłości jakieś zmiany się zarysowują na horyzoncie, ale ten powrót właśnie pozwala na jakieś takie rozliczenie się z przeszłością, na powracanie właśnie do różnych rzeczy, które się stały, może na spojrzenie trochę z takiej doroślejszej perspektywy na wszystko, czego doświadczyła. No i tutaj myślę, warto wrócić do tego, o co mówiłam, o stylu, w jakim to wszystko jest przedstawione. Bo mamy narrację pierwszoosobową, ale bardzo mało w tej prozie jest emocji. I można znowu dyskutować, dlaczego tak jest, z czego to wynika, że bohaterka w taki troszeczkę zdystansowany, troszeczkę taki bezosobowy wręcz sposób pisze o swoich doświadczeniach. No i myślę, że znowu odpowiedzi jest bardzo dużo. Ja trochę to interpretowałam tak, że to jest bardzo charakterystyczne dla tkwienia w jakimś momencie życia, że my raczej przyjmujemy rzeczy, które nas spotykają. Jeśli o nich opowiadamy, to opowiadamy o tym, co ktoś nam zrobił, co nas spotkało i nie zawsze jesteśmy gotowe zanalizować, co my w związku z tym czujemy, a jeszcze mniej podzielić się tym w narracji. I dla mnie to jest bardzo taka życiowa narracja, czyli próba opowiedzenia, co mnie spotkało, a jak ja się czuję, to ty potrzebujesz, ty w sensie czytelnik czy czytelniczka potrzebujesz wykonać ten krok, jakoś wejść w tę sytuację, spróbować empatyzować, współodczuwać, więc to jest, ten styl jest dla mnie takim zaproszeniem do samodzielnego poszukania odpowiedzi, jakie emocje budzi ta sytuacja, jak ona się czuje w związku z tym. No ale tak jak mówiłam, jest kilka innych interpretacji, Marta też o jednej wspomniała, ale nie będę się dzielić, bo myślę, że fajnie zostawić też trochę przestrzeni do innej interpretacji podczas lektury. No, więc to
No, jak tak, jak tak się słucham, to właśnie no, myślę o wielu podobieństwach, właśnie o tym nadmiarze emocji, który jest z kolei u Darii, mm-hmm. i potem to takie kompletne odcięcie się, w sensie to taka kompletna, totalna pustka, niemoc, zero w głowie, to takie przesycenie emocjami, o których ona pisze, mm-hmm. z którymi musiała się zmierzyć, i później właśnie to takie totalne zero.
I tu może być podobnie.
Może być podobnie, prawda? I też właśnie te wyjazdy i podróż i zamykanie jakiegoś rozdziału, tutaj myślę właśnie ten powrót do rodzinnego miasta, do tego mieszkania, które zapamiętała, do podwórka, z którym miała tyle skojarzeń, mm-hmm. do twarzy, które pamiętała, a których już nie ma, więc też taki powrót i zamykanie. Myślę, że to są bardzo ciekawe książki, ale ciągle została nam jeszcze trzecia. Czy ale możemy już do niej przejść?
No właśnie,
oczywiście, przeczytaj.
Chciałam przeczytać, bo dawno nic wam nie czytałam, więc tutaj...
Poczytaj nam Ela. Właśnie. Kącik, poczytaj nam Ela.
Bo to będzie to nawiązanie do imienia, którego nie poznajemy, o którym mówiłam na początku. I tutaj jest taki krótki fragment, który sobie zaznaczyłam. Sofia to właśnie jest ta przyjaciółka. Gdy miałyśmy pójść do szkoły, kupiła Sofii różowy tornister marki Scout, na którym pomiędzy bukietami kwiatów widniały napisane okrągłymi literami różne dziewczęce imiona. Obok Anny, Julii, Sabriny, Sandry, także Sofia. Od razu zapragnęłam mieć taki sam, mimo że mojego imienia nie było w ofercie. Tak jak nie było go nigdzie indziej, na breloczkach do kluczy, rejestracjach w domu towarowym, ani nawet na imiennych kubkach, które dziadek trzymał w szafce dla każdego członka rodziny. To było tajne imię, którego brzmienie sprawiało, że w świecie zewnętrznym zamieniałam się w kurz. No i tyle.
Bardzo przejmujące. I ja mogę to skomentować jedynie tak, że no myślę sobie o wszystkich momentach właśnie w dzieciństwie, jak właśnie są te wszystkie takie braloczki pamiątkowe i też czasami się zdarzało, że nie było mojego imienia, ale gdzieś tam jednego ono było i mogłam sobie kupić braloczek albo kubek ze swoim imieniem. No.
No i właśnie to jest to, o czym mówię. No, co to znaczy, że nie ma braloczka z twoim imieniem? Czy to naprawdę jest jakaś wielka życiowa tragedia? Prawda? Można by to tak interpretować.
A przecież są te momenty, kiedy jedziesz na wycieczce i wszyscy stoją przy tych bransoletkach właśnie, albo przy tych nieszczęsnych kubkach, albo przy tych tablicach rejestracyjnych też, gdzie jest twoje imię napisane i wszyscy wybierają i szukasz, czy tam jesteś, no i nie macie tam. I...
No właśnie, to jest osoba, której nigdy tam nie ma, prawda? No. Nie tak, że raz ci się zdarzyło, że...
Że się będzie... skończyły Pauliny, tak, no właśnie.
Właśnie. No więc o to mi chodzi właśnie, o takie drobne życiowe sytuacje, które dla dziecka wcale nie są takie drobne, ale już abstrahując od tego, jak poważny to jest problem, że nie ma braloczka z twoim imieniem, to mamy właśnie fakt, że to są codzienne sytuacje nakładające się jedne na drugie i tak warstwowo powstaje właśnie ta niepewność, ten brak wiary w siebie, te wątpliwości i tak dalej. Więc taki fragment chciałam wam przeczytać, żeby was jeszcze bardziej zachęcić do lektury w sztucznym świetle. Bardzo serdecznie polecam.
No dobrze, więc kontynuując temat, dokąd zmierzamy, skąd pochodzimy, tak, brzmiały te pytania, to chciałam wam zaproponować jeszcze jedną książkę, jeszcze jedną powieść. To powieść pod tytułem Przerwa, autorstwa Katriny Vermette, z angielskiego przełożył ją Paweł Lipszyc. Ukazała się nakładem Wielkiej Litery. No więc może zacznijmy sobie od czego, o czym jest ta książka, w przeciwieństwie do tych dwóch, gdzie mamy do czynienia z taką silną empatią albo z silnym kontaktem z główną bohaterką przez właśnie narrację pierwszoosobową i skupienie się na jednej postaci. Ta książka bardziej dotyczy wydarzenia, które otwiera tę książkę. Jest to wydarzenie bardzo gwałtowne. Jedna z bohaterek jest świadkinią przemocowego ataku. W ogóle może zrobimy taki off-top, bo czytałam sobie trochę o tej książce i w wydaniu angielskojęzycznym jest zaraz na początku trigger warning. I no, muszę powiedzieć, że jest to książka dosyć brutalna. Są tutaj opisy przemocy seksualnej wobec kobiet i wiele osób pisało, że no, cieszyło się, że jest ten trigger warning, bo mogło się jakoś na to przygotować. I w sumie nie wiem, czy w ogóle mamy taką praktykę. Chyba ostatnio widziałam, że parę książek w opisach już przy promocji jest napisane, co złego się dzieje, że jest przemoc seksualna, że na przykład są jakieś homofobiczne slury i tak dalej. No ale tutaj tego nie ma, więc tak po prostu was informuję. Ja czasami mam problemy właśnie ze strasznymi rzeczami, które dzieją się w książkach. Dla mnie takim trigger warningiem są na przykład przemoc wobec zwierząt. To jest dla mnie bardzo ciężka rzecz. Ale tutaj mamy akurat przemoc seksualną, więc to jest
mój trigger warning.
To jest twój trigger warning.
Zabroniłaś mi czytać
tę książkę. Tak, zabroniłam Eli czytać tę książkę.
Ale mimo to ją polecasz, więc ja bardzo chętnie posłucham, co w niej jest takiego, skoro nie mogę jej czytać.
No więc mamy tą przemoc, która otwiera tę książkę i po kolei każdy jeden rozdział jest z punktu widzenia jednej z kobiet. Jest tu też jeden mężczyzna, do którego sobie przejdę, bo myślę, że na jego przykładzie świetnie możemy opisać sobie to, to takie skąd jesteśmy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Mamy tutaj cztery pokolenia metysek, bardzo silnych kobiet. To takie wyrażenie silna kobieta czasami jest takie no, denerwujące, no nie, już takie trochę wyświechtane, ale one są silne nie przez to, że przeszły przez straszne rzeczy, chociaż tak oczywiście jest, bo jako metyski doświadczały bardzo wielu uprzedzeń, zarówno jakichś rasistowskich ataków, jak i niezrozumienia, jak i trudnych też sytuacji napiętych w rodzinie, kiedy jedno z rodziców jest członkinią pierwszych narodów, a drugie jest białym mężczyzną, więc ta taka, te napięcia także jak i rodzinne, jak i społeczne oczywiście odcisnęły na nich swoje piętno, więc są oczywiście pod tym względem silne, ale wydaje mi się, że ta siła, ta prawdziwa, którą chciałabym tutaj jakoś tak zaakcentować, to właśnie to są te relacje, które one mają między sobą. I to jest coś naprawdę wyjątkowego, mimo że tak naprawdę poznajemy tutaj w tej książce bardziej całą sieć relacji i całą różne takie, wyobrażenie mam takiego domina, że jedna rzecz sprawia, że dzieje się kolejna i dzięki temu poznajemy każdą kolejną bohaterkę. Więc to nie tyle jest książka zorientowana na postaciach, czasami tak jest, że mamy silną postać, jakiegoś bohatera albo bohaterkę, albo dwóch. I to jest ten taki motor napędowy, wokół którego cała książka jest zbudowana, a tutaj bardziej mamy wydarzenie i to, co do tego wydarzenia doprowadziło, to, co się potem wydarzyło, jak to w ogóle na przykład jest, że to traumatyczne wydarzenie, z którym mamy tutaj do czynienia, pomaga im się otworzyć na wydarzenia z przeszłości i mamy tutaj też, możemy sobie zaobserwować jakby takie przenoszenie traumy i to jak ta trauma przechodzi z pokolenia na pokolenie, z prababci na babcie, na siostry i potem na jeszcze dalej i tak dalej. Więc to jest bardzo taka wielopłaszczyznowa znowu powieść, gdzie możemy sobie spojrzeć na to, jak ta trauma jest przenoszona, jak te główne bohaterki wszystkie sobie radzą właśnie z tymi traumatycznymi zdarzeniami, jak uciekają albo jak nie uciekają. Tutaj mamy różne mechanizmy radzenia sobie z trudnymi wydarzeniami. No, ale może powiem wam trochę właśnie o tym rodzynków. Jest to Scott. Scott jest młodym policjantem, również jest metysem i właśnie on ma najwięcej problemów, najwięcej myśli o swojej tożsamości i o tym, kim jest, bo bardzo tłumił w sobie, matka wychowywała go tak, żeby myślał, że żeby wychowywała go jakby w białej kulturze. Sama jest członkinią pierwszych narodów, jego ojciec był biały, więc te napięcia, które pojawiły się w jego rodzinie, jego matka bardzo chciała, żeby on bardziej przynależał do tej kultury białych ludzi, żeby bardziej identyfikował się z nimi, a nie z jej częścią swojej rodziny. I on aplikuje do policji, jego dziewczyna mówi mu, żeby zaznaczył, że jest metysem, bo wtedy na pewno go przyjmą, bo teraz jest ta polityka, żeby sprawiać, żeby siły były bardziej różnorodne, żeby promować dostęp równych szans i tak dalej. I to jest ten moment, kiedy on zaczyna się zastanawiać, że teraz już przed wszystkimi odsłonił się, że jest metysem. Wszyscy w pracy jego koledzy o tym wiedzą i też traktują go w pewien sposób, mają też jakieś swoje przemyślenia na jego temat. Niby traktują go spoko, ale tak naprawdę są jakieś uprzedzenia. I on właśnie dopiero wtedy jakby zaczyna konfrontować się z tym, co to znaczy, że kim jest. I w tym ten cały proces, ten jego zastanawiania się nad tym, czy teraz mogę mówić o sobie, że jestem metysem, nigdy tego nie robiłem, nic nie wiem na temat swojej kultury, matka kompletnie mnie od tego odcięła. Ta sprawa, do której on zostanie przydzielony i to wejście w świat tych kobiet bardzo sprawiają, że on sam zaczyna się jeszcze bardziej nad tym zastanawiać i myśleć nad tym, co utracił i jakie więzi rodzinne zostały zaprzepaszczone właśnie w wyniku tego, że był kompletnie odcięty od swojej rodziny, kiedy widzi, jak mocno zżyte są wszystkie inne bohaterki z rodziny, którą obserwuje i sytuację, którą pomaga rozwiązać jako policjant, który pochodzi tam trochę tak z zewnątrz.
Czyli czy tutaj też, bo mówisz, że jest policjant, że zostaje przydzielony do tej sprawy, czy to jest też trochę taka książka właśnie z jakimś wątkiem kryminalnym, czy ta sprawa nie ma takiego wielkiego znaczenia?
Nie, ta sprawa, znaczy oczywiście ma wielkie znaczenie jakby dla psychologii postaci i dla tego, co się z nimi dzieje i jakie relacje zostają naprawione albo jakie się psują w wyniku tego, ale jakby no wiemy od samego początku, jak to się stało, co się stało i może nie od samego początku, ale jakby jedna z osób, która pojawia się w tej książce, no jest odpowiedzialna właśnie za te straszne wydarzenia i jej perspektywę też poznajemy. Nie chcę tutaj spoilować, a to jest bardzo ciekawy punkt widzenia właśnie, kim jest osoba, która dopuszcza się przemocy. No mówiłam już wam, że są tutaj same kobiety, więc ta przemoc wobec kobiet to jest też taki temat, który ostatnio sobie poruszałyśmy.
Kobiet wobec kobiet.
Tak, kobiet wobec kobiet i to właśnie skąd się to bierze, że to jest nie do pomyślenia i dla głównych bohaterek to również jest nie do pomyślenia i że to jest takie wielkie tabu, a w jakiś sposób ta przemoc, którą wybiera jedna z bohaterek, też jest formą ucieczki, bo mówiłam tutaj o różnego rodzaju uciekaniu od trudnych sytuacji, od śmierci najbliższych, od całego cyklu przemocy, więc one uciekają w różny sposób, czy to w sztukę, czy to w alkoholizm, czy jeszcze w jakiś inny sposób i w przemoc właśnie też. Więc to jest bardzo takie ciekawe studium tego, jak możemy sobie radzić i że ta przemoc nie bierze się też znikąd, tylko jest czymś uwarunkowana i jest bardzo głęboko osadzona w tym, jak byliśmy albo w jakim środowisku się obracaliśmy, albo jakie szanse były nam zaoferowane i tak dalej, więc to jest naprawdę wielopłaszczyznowe, właściwie, tak jak mówię, no bardziej studium jakichś problemów i sytuacji, niż poszczególnych bohaterek, które, no, oczywiście są zarysowane i każda ma jakąś własną historię i własną osobowość, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, jak one wszystkie działają razem i w kontekście siebie nawzajem i to jest naprawdę, wydaje mi się, bardzo dobrze poprowadzone.
To brzmi jak bardzo ciekawa książka. Ja się zastanowię jeszcze, czy posłucham twoich wskazówek, bo trochę mnie kusi, żeby mimo wszystko po nią sięgnąć.
No właśnie, ciekawe są te decyzje. Czy pisać o tym, co się dzieje, czy jest to jakiegoś rodzaju spoiler, czy to właśnie komuś pomaga. Ja wam powiem, że na przykład taki off-top, mnie to bardzo pomaga w filmach. Ja po prostu nie potrafię znieść przemocy w filmach i jeśli mamy coś oglądać, czy to serial, czy to film, no to po prostu muszę wejść na IMDb i muszę zobaczyć Parents Guide i choćbym miała przeczytać spoiler, to ja muszę wiedzieć, co strasznego, jakie straszne sceny mogą dziać się w danym filmie i ja muszę po prostu być na nie emocjonalnie gotowa. W książkach tak nie mam, ale jeśli coś dzieje się na ekranie, to ja muszę wiedzieć, co tam złego się dzieje w tym filmie, jaka przemoc ma miejsce, żebym się jakoś na to mogła przygotować.
Więc myślę, że dla niektórych osób w książkach to może mieć równie duże znaczenie. Tak. Chyba ta praktyka ostrzegania o trudnych tematach jeszcze się nie przyjęła, ale może rzeczywiście też będzie to kolejna rzecz, którą przyjmiemy gdzieś tam z anglosaskiego świata.
Tak, tak. No jestem ciekawa, co wy o tym myślicie, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, osoby nas słuchające. No bo właśnie tak się zaczęłam po prostu nad tym zastanawiać, bo jednak w filmach to ma dla mnie ogromne znaczenie i ja po prostu no, mogę sobie zaspoilować cały plot, ale ja po prostu no, muszę wiedzieć, co złego się stanie. No i często właśnie potem się decyduję, nie, ja tak tego nie chcę oglądać. Albo jestem właśnie na to gotowa. No ale tutaj właśnie, skoro już tak, żeby zakończyć ten temat, no to właśnie w przerwie Katriny Vermette mamy tą przemoc seksualną w książce.
No to co, to chyba wszystko na dzisiaj. Opowiedziałyśmy o trzech książkach, więc macie sporo tytułów do wyboru. Mamy nadzieję, że coś z tego was zainteresuje. No i jak zwykle czekamy na wasze komentarze, opinie, czy to o książkach, które dzisiaj się pojawiły w odcinku. Może już je czytałyście albo czytaliście. Może chcecie napisać swoje przemyślenia o trigger warnings i czy powinny się znajdować w książkach, jak wy się na to zapatrujecie. A może chcecie nam napisać coś zupełnie innego na wszystkie te wiadomości. Czekamy na naszych mediach społecznościowych. No a teraz żegnamy się z wami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.